I w ten weekend w naszym regionie, drodzy Państwo, odbywały się zawody m.in. rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, były wydarzenia ligowe, także organizowane z okazji Dnia Dziecka, no ale były także chociażby o randze Mistrzostw Świata. W naszej audycji zatem pomówimy m.in. o sporcie motorowodnym, o wioślarstwie, o szermierce, o piłce ręcznej, będzie o hokeju na trawie, będzie o żużlu. W drugiej części naszej audycji zapowiemy także duże imprezy, które wkrótce odbywać się będą w naszym regionie, chociażby tenisowy Enea Poznań Open, czy zawody konne CSI for Fulena Poznańskiej Woli, czy rundę Mistrzostw Europy w wyścigach ciężarówek na torze Poznań. O tym wszystkim mówić będziemy aż do godziny 20 na antenie Polskiego Radia Poznań. I teraz jednak najważniejsze sportowe wydarzenia dnia.
Podczas lekkoatletycznego memoriału Janusza Kusocińskiego w Chorzowie Ewa Swoboda z czasem 11 sekund i 3 setne pobiła rekord życiowy w biegu na 100 metrów. Wydarzyło się to w biegu eliminacyjnym w finale meetingu w Chorzowie. Swoboda pobiegła o 4 sekundy wolniej i zajęła drugie miejsce. Wygrała Marie Josie Talu z Wybrzeża Kości Słoniowej. W skoku o tyczce Piotr Lisek wygrał konkurs na Stadionie Śląskim z wynikiem 5 metrów i 82 centymetry. W meczach 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego w Paryżu Karen Khachanov pokonał Włocha Lorenzo Sonego 1-6, 6-4, 7-6 i 6-1, a Serb Novak Djokovic wygrał z Peruwiańczykiem Juanem Pablo Variasem 6-3, 6-2 i 6-2. Przypomnę, że Peruwiańczyk w piątek wyeliminował Huberta Hurkacza. Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Hiszpanii, 7. rundę Mistrzostw Świata w tym sezonie. Broniący tytułu Holender wyprzedził dwóch brytyjskich kierowców w Mercedesach, Lewisa Hamiltona i George'a Russella. Verstappen umocnił się na prowadzeniu klasyfikacji generalnej. Abel Ktyrineville w Hyundai i20 wygrał rajd Sardynii, 6. rundę samochodowych Mistrzostw Świata WRC. W kategorii WRC2 trzeci był Kajetan Kajetanowicz, a Mikołaj Marczyk zajął 5. miejsce. Obaj polscy kierowcy w Skodach Fabia. W klasyfikacji generalnej prowadzi Finn Kalle-Rovanpela, który na Sardynii był trzeci. Francuz Arnaud Demare wygrał jednodniowy wyścig kolarski ze startem i metą w Brukseli długości 207 km. Z Polaków na 41. pozycji finiszował Stanisław Aniołkowski. Z kolei Marton Dina wygrał 61. małopolski wyścig górski. Węgierski kolarz okazał się najlepszy na trasie ostatniego trzeciego etapu o długości 125 km z Jabłonki na Przełęcz Przechyba. Drugi w generalce był Polak Marcin Budziński. W Poznaniu zakończyły się wioślarskie mistrzostwa Polski. Jednym z ciekawszych wydarzeń był wyścig męskich dwójek bez sternika, bowiem wszystkie medale zdobyły w tej konkurencji osady Poznani, a najszybsi byli Jerzy Kaczmarek i Emilian Jackowiak. W żużlowych rozgrywkach dzisiaj 3 mecze z udziałem wielkopolskich drużyn w Ekstralidze. O 19.15 rozpocznie się mecz Unii Leszno ze Stalą Gorzów. W pierwszej lidze Arget Malesta Ostrów Wielkopolski przegrał na wyjeździe z Polonią Bydgoszcz 34-56. Natomiast w drugiej lidze Polonia Piła jeździ na wyjeździe z Lokomotywem Dyneburg i w tym spotkaniu drużyna łotewska prowadzi 25-17.
Oczywiście będziemy na bieżąco śledzić dla Państwa wszystko to, co dzieje się w świecie sportu, także na żużlowych torach. Teraz jednak chwila muzycznego oddechu, a później przeniesiemy się na tafle Jeziora Maltańskiego, gdzie, jak Państwo sami słyszeli, w ten weekend odbywały się wioślarskie Mistrzostwa Polski.
Radio Poznań na wioślarskiej fali.
Mistrzostwa Polski w wioślarstwie w Poznaniu. Wiktor Habel z Poznani na jedynce brązowy medal, w dwójce wiosła długie medal srebrny. Zacznijmy od tego, że to są dwie różne konkurencje, bo na skifie wiosła krótkie, a tutaj długie.
Jak mówi klasyk, jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego. Tak na poważnie to całkiem przyzwoicie. Nie miałem dużo czasu, żeby na tej jedynce płynąć. To jakaś taka moja wewnętrzna ambicja. Chciałem po prostu się sam dla siebie sprawdzić. Cieszę się, że to wyszło właśnie w ten sposób. Na dwójce nie mieliśmy dużo czasu. Tutaj też z kolegą, którym jeszcze nigdy nie startowałem, także wyszło bardzo dobrze.
Przez lata w wiosłach krótkich się pan specjalizował. Ta czwórka podwójna, bardzo dobrze znana, trenera Wojciechowskiego. No i teraz nastąpiło to przekwalifikowanie i właśnie w tych długich wiosłach szuka pan miejsca w łódce do Paryża?
Szczerze mówiąc, to nie ma to dla mnie znaczenia, jaka to będzie łódka. Ważne, żeby to była medalowa łódka. Nie ukrywam, że cały czas mam jeszcze z tym problemy. Dziś nawyki krótkowiosłowe, które zdobyłem przez 17 lat. W przeciągu 2 miesięcy ciężko jest wyeliminować. Cały czas jednak nad tym pracuję, no i staram się, aby ta technika była coraz lepsza.
Dużo młodych zawodników atakuje, ale doświadczony Wiktor Habel cały czas nie mówi nie.
Słyszałem taką wypowiedź, że mógłby skończyć, ale zbyt ambitny, żeby już skończyć, także takich chyba jestem.
Paweł Szczepaniak, szef sekcji wioślarskiej klubu sportowego RBW Poznania. Uczestniczył pan przed chwilą w dekoracji dwójek Besternika, gdzie 3 medale wręczał pan zawodnikom swojego klubu.
No to się bardzo rzadko zdarza. Ja w historii praktycznie nie pamiętam. Był oczywiście w Mistrzostwach Polskich Seniorów, żeby jeden klub w jednej konkurencji zdobywał cały komplet medali. To pokazuje o sile naszego klubu. Dominujemy tu na tych zawodach. Może nie pod kątem ilości zawodników, ale pod kątem poziomu sportowego na pewno tak. I można powiedzieć, wszyscy ci, którzy tutaj startują, albo są w kadrze Polski, albo się ocierają o kadrę polskich seniorów. Także można powiedzieć, bardzo, bardzo dobry występ.
Jeśli chodzi o dwójki Besternika, cała ta 6 zawodników, czyli te 3 osady, to są właściwie reprezentanci Polski i też trener związany z Poznanią, Maciej Kurek, właściwie patrzył na to pod kątem doboru osady reprezentacyjnej, kadrowej.
Tak, trener Maciej Kurek nawet zrobił roszady w osadach po to, żeby sprawdzić, jak się inni zawodnicy z innymi po prostu się dobrze dobierają. I tutaj, można powiedzieć, to był trochę bieg treningowy pod tym kątem, a jeszcze jak wszystkie 3 osady zajęły 1., 2. i 3. miejsce, no to można powiedzieć, że no plan został wykonany idealnie. Na razie mamy 4 złote medale, 3 brązowe i 3 srebrne, a to jeszcze nie koniec, bo jeszcze przed nami 8, jeszcze przed nami 4 kobiet. Sądzę, że jeszcze z kilka medali możemy zdobyć.
Prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Adam Korol.
No przede wszystkim to są zawody klubowe. Oczywiście trenerów reprezentacji można tutaj spotkać, bacznie przyglądają się swoim zawodnikom i myślę, że niejednokrotnie są trochę zdziwieni ich postawą. I pozytywnie zdziwieni i negatywnie zdziwieni. Zaskoczyła mnie przegrana Marty Wieliczko na 1. To jest dla mnie duża niespodzianka. Tego się nie spodziewałem.
A Marta Wieliczko przegrała w 1 kobiet z Wiktorią Kalinowską z AZS-u AWF-u Warszawa. Warto dodać, że Kalinowska wygrała również wyścig 1 wagi lekkiej. W męskich 1 Mateusz Biskup na 1. miejscu, tu Wiktor Habel z Poznania, słyszeliśmy, zdobył brązowy medal. No i przypomnę, że 3 medale Poznani w jednej konkurencji w długich wiosłach w męskich dwójkach Besternika. A tu najszybsi byli Jerzy Kaczmarek i Emilian Jackowiak jeszcze w 8. Później Poznania zdobyła medale, więc sukcesy faktycznie były, ale w klasyfikacji punktowej Mistrzostw Polski wygrała Lotto Bydgoskia 648 punktów, 2. miejsce Poznania 495 punktów, 3. AZS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia 207 punktów w Mistrzostwach Polski w wioślarstwie.
Kwadrans po godzinie 18 w audycji w sportowym rytmie w Radiu Poznań. Pozostajemy przy zawodach o randze krajowego czempionatu. W Śremie w ten weekend o Mistrzostwo Polski walczyli najlepsi w kraju szabliści. W szermierczych zawodach najpierw o tytuł Mistrza Polski zawodnicy fechtowali indywidualnie, a dziś drużynowo. Wczoraj tym indywidualnym zmaganiom przyglądał się Rafał Regulski.
W ćwierćfinale Mistrzostw Polski seniorek brato, a raczej siostrobójczy pojedynek stoczyły 2 jedyne na tym etapie rozgrywek Wielkopolanki, zawodniczki KKS-u Konin, Sylwia Matuszak i Małgorzata Zawodniak. Do końca ważyły się losy tego pojedynku. Sylwia Matuszak wygrała 15-14. I rozmawiałem właśnie z tą zawodniczką tuż po tym ćwierćfinale.
Tak, bardzo wyrównany pojedynek, chociaż sobie powiedziałam, że co będzie, to będzie, bo walkę wcześniej podkręciłam kostkę, stopę i wszystko naraz. I po prostu spróbowałam, wygrałam i czekam dalej.
Szkoda, że 2 dziewczyny z tego samego klubu trafiają na siebie.
Szkoda, tym bardziej, że przyjechałyśmy tylko we 2 tutaj, no ale trudno.
Kostka boli? No właśnie jest opatrywana, rozumiem, tutaj mamy taki tak. Na prędce robiony opatrunek.
Bywało lepiej, ale tatuś zawsze o mnie zadba. Dziękuję tatusiu.
Panie tatusiu, co to za patent? Co mamy w tym worku foliowym?
Lód.
Rozumiem, że to trochę zniweluje ból i będziesz mogła do kolejnej walki przystąpić w pełni sił, tak?
Mam taką nadzieję.
Olaf Stasiak, KKS Konin. Obserwowałem pana ćwierćfinałowy pojedynek z Krzysztofem Kaczkowskim z Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego. Dużo emocji, wyrównana walka, gonił pan. Przeżył pan ten pojedynek mocno?
Tak, przeżyłem, ponieważ to już 2. rok z rzędu, gdzie nie zdobywam medalu na Mistrzostwach Polski Seniorów. Pomimo tego, że regularnie znajduję się w najlepszej 4 na Pucharach Polski. Nie było w tym sezonie takiego pucharu. W tamtym sezonie był tylko 1, gdzie nie pokazałem jako medalista. A jakby no, nie mogę przemać tej bariery na Mistrzostwach. Zależało mi na tej walce, robiłem co mogłem. Krzysztof jest też bardzo dobrym zawodnikiem, wygrał Puchar Świata, więc wiedziałem, że no w każdym, nieważne czy bym to wygrał czy nie, już raczej cięższej walki bym nie miał niż z Krzyśkiem.
Prawie, że pan go dogonił, 12-13 było.
Trochę nerwy wzięły górę momentami, delikatny stres, adrenalina, wszystko to jakby się nawarstwiło. Momentami potrafiłem to uspokoić, też nie rozumiałem niektórych interpretacji sędziego. Dlaczego liczy tak, a nie inaczej? Teraz właśnie oglądałem z Krzyśkiem powtórki.
Właśnie widziałem, analizowaliście sobie ten pojedynek.
Tak, no, ogólnie walka posędziowana dobrze. Mamy małe ale do niektórych akcji, ale no, to już było, nie cofniemy tego. W każdym razie nie mam żalu żadnego do pana sędziego. Bardzo dobrze sędziował walkę i przebiegła bardzo fajnie. Przynajmniej była wyrównana.
Emocje wciąż jeszcze w panu widać tutaj.
No już schodzą. Bardziej smutek teraz siedzi i żal do samego siebie.
Olaf Stasiak, KKS Konin po przegranym ćwierćfinale z Krzysztofem Kaczkowskim z Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego.
W ćwierćfinale odpadł także drugi Wielkopolanin z KKS-u Konin Kacper Nowinowski. Przegrał on z Piotrem Szczepanikiem z MOKS-u Wiktor Warszawa.
Brawo!
Mimo kontuzji kostki Sylwia Matuszak w półfinale pokonała znakomitą Małgorzatę Kozaczuk z AZS-u AWF-u Warszawa. 15-9. No i czekał ją finał. W finale uległa Zuzannie Cieślar z Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego 13-15.
Czyli mimo tej drobnej kontuzji kostki udało się wicemistrzostwo zdobyć.
Tak, powiem szczerze, że to trochę przeszkadza, bo czy bym wygięła nogę w prawo czy w lewo, to boli, ale dałam radę.
Jesteś zadowolona?
Tak, jestem zadowolona, oczywiście.
Gratuluję.
Dzięki.
No jest to nasz najważniejszy krajowy start, kończący sezon. Bartłomiej Olejnik, jestem trenerem kadry kobiet i mężczyzn w szabli. Jest to start bezpośredni przed mistrzowskimi imprezami, które nas czekają jeszcze w czerwcu. Zaczynamy w czerwcu mistrzostwami Europy i w lipcu mamy mistrzostwa świata w mediolanie.
Mistrzostwa Europy ma pan na myśli Igrzyska Europejskie w Krakowie?
Nie tylko, bo Światowa Federacja podjęła decyzję, że będą rozbite mistrzostwa indywidualne i mistrzostwa Europy drużynowe. W Krakowie będzie turniej drużynowy, a turniej indywidualny będzie w Plovdiv.
Jest pan zadowolony z poziomu kadrowiczów tutaj na tych zawodach?
Tak, najważniejsi zawodnicy, którzy tworzą kadrę, walczą o najwyższe tutaj trofea, są w ścisłej czołówce.
Uzupełniając relację naszego reportera, dodajemy tylko, że ćwierćfinałowy pogromca Olafa Stasiaka z KKS-u Konin Krzysztof Kaczkowski dotarł do finału i tam pokonał Szymona Chryciuka z AZS-u AWF-u Katowice 15-11. Konińscy szabliści Olaf Stasiak i Kacper Nowinowski zostali sklasyfikowani odpowiednio na 5. i 6. miejscu. 8. lokatę zajął Mateusz Knes z AZS-u Poznań. Wśród kobiet wyeliminowana przez klubową koleżankę Małgorzata Zawodniak z KKS-u Konin zajęła 8. lokatę, a najlepsze zawodniczki z AZS-u Poznań, czyli Konecka, Cichon i Marcinia Kul, pasowały się na miejscach od 19 do 21. Dzisiaj w Śremie szabliści walczyli o medale drużynowe. Tutaj złote medale dla AZS-u AWF-u Katowice wśród mężczyzn oraz ZKS-u Sosnowiec wśród kobiet.
Za 2 minuty po tym, jak Michael Bublé skończy śpiewać na naszej antenie, pomówimy o piłce ręcznej.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
I przeniesiemy się teraz do Kalisza, gdzie rozegrano mecz finałowy o Puchar Polski piłkarzy ręcznych. Zanim jeszcze o wczorajszym spotkaniu Barlinka Industrii Kielce z Orlenem Wisłą Płock, warto dodać, że w Kaliszu przez najbliższe 3 sezony będą rozgrywane turnieje finałowe Pucharu Polski, bo będzie to formuła Final Four zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. I te oba turnieje, ale chyba w formie jednego turnieju, czyli i kobiet, i mężczyzn, będą rozgrywane właśnie w 3 najbliższych latach w Kaliszu. Taką podpisano wczoraj umowę. Natomiast wczoraj jeszcze odbył się jeden mecz finałowy o Puchar Polski, w którym Wisła Płock wygrała z Barlinkiem Industrią Kielce 30-25. Przez 20 minut prowadził zespół kielecki, ale właśnie 10 minut przed końcem pierwszej połowy na prowadzenie wyszedł zespół płocki, który prowadził do przerwy 13-11 i przez większą część drugiej połowy takie dwubramkowe prowadzenie płockiej drużyny się utrzymywało, by w końcówce wzrosnąć do 5 bramek. I ostatecznie przypomnę, płocki zespół wygrał z mistrzem Polski 30-25. Po tym spotkaniu Andrzej Grupa wysłuchał Michała Daszka z Wisły Płock, ze zwycięskiej drużyny, oraz pokonanych Krzysztofa Lijewskiego, który prowadzi wczorajsze spotkanie jako trener drużyny kieleckiej, Arkadiusza Moryty. Lijewski prowadził wczorajsze spotkanie, bowiem Tałanduj Szebajew z trybun musiał oglądać ten mecz, bo jeszcze musi odcierpieć za stare grzechy i na trybunach oglądać mecze swojej drużyny w Pucharze Polski. No to posłuchajmy wypowiedzi po wczorajszym finale Pucharu Polski. Michał Daszek z Wisły zaczyna.
Ostatnie mecze między naszymi zespołami są, myślę, bardzo ciekawe. Cieszę się, że te czasy, gdzie byliśmy w gorszych tarapatach niż dzisiaj i z okazji tych spotkań gdzieś tam umknęły i bijemy się z tak fantastycznym zespołem, jakim są Kielce, jak równy z równym. Oczywiście wiemy, że no, jest to zespół jeden z najlepszych w Europie, więc aby z nimi wyrywalizować i wygrywać, tak jak się to dzisiaj udało, musimy wnieść się na wyżyny. Standardowo kluczem do zwycięstwa zawsze jest nasza obrona.
daliśmy z siebie wszystko, cieszy, fantastyczna atmosfera, kończymy sezon zwycięstwem, to na pewno cieszy, bo zawsze jest fajnie kończyć sezon zwycięstwem i cóż, no to jest bardzo duża mobilizacja do dalszej pracy, widać, że przynosi to efekty, to co robimy i musimy tylko wierzyć w to cały czas i dawać sobie wszystko.
Pierwsza połowa była naprawdę niezła z naszej strony, w defensywie, jak i nawet w ofensywie. Graliśmy fajnie, do 20 minuty wszystko wyglądało ok, byliśmy plus 3 chyba. Potem to się zacięło, stanęło, przeciwnicy odskoczyli, nabrałem na kilka bramek przewagi, bo zapaliła wiatr w żagle. My natomiast w drugiej połowie za bardzo otworzyliśmy środek. To fakt, za łatwo przeciwnicy dostawali się na sektor 6 metrów i stąd wydawali łatwe rzuty. Z biegiem czasu żeśmy to korygowali, ale jeżeli Arcie Mikaralek, który trzeba obrony wypada, Michał Lenicza, który świetnie pracował na dwójce z boku, wypadają, to za chwilę Miguel dostaje też czerwoną kartkę, to twoja rotacja i jakieś tam pole manewru w obronie jest ograniczone do minimum, ale i tak chłopaki walczyli praktycznie dostatnio blisko.
Różnica między bramkarzami była 5 obron, więc może to parę błędów niepotrzebnych. Myślę, że wtedy popełniliśmy błąd, że daliśmy dojść drużynie Wisły, bo potem też był mniej więcej cały czas na styku, jedna, dwie bramki.
Arkadiusz Moryto, mówił wcześniej Krzysztof Lijewski ze strony kieleckiej i Michał Daszek, piłkarz ręczny Wisły Płock. Przypomnę, 30-25 wygrała Wisła Płock i zdobyła Puchar Polski Piłkarzy Ręcznych wczoraj w Kaliszu. Wisła zakończyła sezon, natomiast kielecką drużynę za 2 tygodnie czeka turniej Final Four Ligi Mistrzów w Kolonii. W półfinale Berlinek Industria Kielce zagra z Paris Saint-Germain.
Tyle jeśli chodzi o piłkę ręczną w wydaniu klubowym, teraz w naszej audycji o tej w wydaniu reprezentacyjnym.
Naszym rozmówcą wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, pan profesor Bogdan Sojkin, poznaniak, z którym porozmawiamy tym razem o handballu reprezentacyjnym. I zacznijmy od pani, bo tutaj mamy więcej kobiecych drużyn w Wielkopolsce. Marzymy, są powoływane także wielkopolanki do Narodowej Reprezentacji Polski, Arne Sensztyna. No i ta drużyna w ostatnim czasie zrobiła ogromny postęp i co przed nami najciekawszego się będzie z tą kadrą biało-czerwonych pań działo?
Czeka nas ciekawa rzecz, jaką jest losowanie 10 lipca mistrzostw świata, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia tego roku w krajach skandynawskich, to znaczy się organizuje to Szwecja, Norwegia i Dania. W Danii, w Herning odbędzie się runda finałowa i życzyłbym trenerowi Szenstadowi i wszystkim dziewczynom doskonałego losowania, bo nie ulega wątpliwości, że to losowanie może być takim przysłowiowym języczkiem uwarki, jeżeli chodzi o eliminacje olimpijskie do Paryża, tak, w 2024 roku. Ja mogę powiedzieć, że ten zespół naprawdę rozwija się niebywale i co bardzo istotne, ogromne perspektywy, bo zespół został obmłodzony praktycznie. Najstarsze zawodniczki już nie grają i te młode, które się znajdują w tym zespole, to są tak perspektywiczne, że bardzo chętnie podpisują z nimi kluby zachodnie kontrakty. Myślę tutaj o lidze francuskiej, myślę tutaj o Bundeslidze, myślę o bardzo silnej lidze rumuńskiej, także sądzę, że będzie dużo pociechy właśnie z tego zespołu. Natomiast jeżeli chodzi o zespół mężczyzn, to sytuacja wygląda w ten sposób, że zespół po, nie ukrywam, bojach z Włochami awansował do mistrzostw Europy i te mistrzostwa Europy odbędą się w styczniu w Niemczech. Inauguracja na stadionie w Düsseldorfie z udziałem reprezentacji Niemiec ma być miejscem, gdzie zostanie pobity rekord świata w oglądalności piłki ręcznej. Ponad 60 tysięcy widzów ma być uczestnikami tego spotkania. Sądzę, że też przed zespołem męskim ogromne wyzwanie, no bo wylosowaliśmy bardzo trudnych przeciwników. Myślę tutaj przede wszystkim o Norwegii, która jak dotychczas w ostatnich 3-4 latach zawsze była w ósemce, a nawet w czwórce walczyła o medal. Dalej Słowenia, która jak pamiętamy chyba ze stycznia tego roku, no takim jest naszym trudnym, bardzo trudnym przeciwnikiem i trudno będzie ją pokonać. I do tego pojawił się nowy zespół Wyspy Owcze, które też naprawdę rozwijają się, a to dzięki szkole duńskiej, bo tam mnóstwo Duńczyków, tych, którzy nie mieszczą się w lidze, też zasila te zespoły, a poza tym doskonała praca z młodzieżą. Drużyna młodzieżowa na Mistrzostwach Europy bardzo wysokie miejsce zajęła. Mogę tylko powiedzieć, że wygrała powyżej 10 bramek z naszym młodzieżowym zespołem. Także wyzwanie przed Marcinem Lijewskim, ale znając Marcina i jego głowę, bardzo pozytywnie nastawioną do rozwoju zespołu narodowego, że myślę, że Marcin sobie bardzo dobrze poradzi. Tak?
Już padła ta laurka, bo właśnie chciałem zapytać o kolejny wielkopolski akcent tej narodowej reprezentacji piłkarzy ręcznych, czyli właśnie Marcina Lijewskiego. Taki powiew trenerskiej świeżości na ławce biało-czerwonych.
No ja sądzę, że Marcin na to w pełni zasłużył, bo pochodzi z Ostrowa, rodzina Lijewskich to rodzina sportowa, mama jego grała w koszykówkę ligową z ojcem razem. Ja miałem okazję spotykać się na parkiecie. Brat jego Krzysztof, znakomity zawodnik. Marcin przecież zaliczył wszystkie, praktycznie rzecz biorąc, najważniejsze zespoły europejskie. Zdobył w 2013 roku Champions League z Hamburgiem. Był prowadzony przez znakomitych trenerów i zaczął trenerkę od zespołów klubowych w Polsce, też z bardzo dobrymi wynikami, nie zawsze docenianymi przez władze tych klubów, gdzie on występował, a w tej chwili jest w pełni przygotowany, jak sądzę, do tego, żeby reprezentację narodową tutaj prowadzić i życzę jemu i trzymam za niego naprawdę kciuki.
Radio Poznań pod koszami.
A skoro pod koszami, to Stali Ostrów, która walczy o medal Mistrzostw Polski. Nasz wielkopolski jedynak w najwyższej klasie rozgrywkowej rozpoczął dwumecz z Legią Warszawa o brązowy medal Mistrzostw Polski. Wczoraj pierwsze spotkanie na warszawskim Torwarze wygrane przez Stalówkę 85-73. 12-punktowa zaliczka przed rewanżem w Ostrowie Wielkopolskim. Najskuteczniejszy w wielkopolskiej ekipie był Łotysz Ajgars Skele, który zdobył 20 punktów. No, wielkopolski motyw jest także taki, że najskuteczniejszy w drużynie Legii Warszawa był urodzony we wrześniu Łukasz Koszarek. No ale posłuchajmy, co po tym pierwszym spotkaniu powiedział trener Stalówki Andrzej Urban.
Nie rozpatrywałbym tego meczu w kategorii zwycięstwa czy porażki. Po prostu jest połowa meczu, jesteśmy teraz plus 12. Na pewno mamy jeszcze miejsca do poprawy, tak jak słaba gra w czwartej kwarcie, czy za dużo pozwoliliśmy szczególnie na zbiórek ofensywny zespołowi z Warszawy. To są rzeczy, które na szybko już wiemy, że chcemy poprawić. Do tego na pewno wyciągniemy jeszcze wnioski, aby być gotowym na, tak jak powiedziałem, tą drugą połowę spotkania we wtorek. Przede wszystkim my mamy dobrą grupę ludzi. Ci zawodnicy, przynajmniej z mojej perspektywy, lubią ze sobą grać, lubią ze sobą spędzać czas i myślę, że oni się cieszyli tym, że mogą jeszcze razem potrenować czy zagrać spotkania. Przynajmniej tak to wygląda z mojej perspektywy. Do tego chwilę odpoczęliśmy i po prostu przygotowywaliśmy się jak się do spotkania, ważnego spotkania. Każdy ma świadomość, że brązowy medal to też jest osiągnięcie. Cieszymy się, że jesteśmy do przodu, jesteśmy na plusie. Czy dużo, czy mało, z jednej perspektywy to 12 punktów. Na wyjeździe nie jest źle, z drugiej byliśmy już plus 20, ale świetna czwarta kwarta Łukasza Koszarka, także jesteśmy plus 12, ale koszykówka jest grą, która bardzo faluje, drużyny grają często, łapią dobre momenty i są w stanie szybko zniwelować dużą ilość punktów. Legia Warszawa to pokazała doskonale nawet w ostatnich meczach półfinałowych ze Śląskiem Wrocław, także to na pewno nie jest jakaś duża zaliczka.
12 punktów, no zobaczymy, czy to wystarczy. Rewanżowe spotkanie w najbliższy wtorek, 6 czerwca o godzinie 20 w Arenie Ostrów. Tak wygląda rywalizacja o medal brązowy. Trwa także rywalizacja o medal złoty. W meczu Śląska-Wrocław z Kingiem Szczecin po pierwszym meczu wrocławianie prowadzą 1-0. Dzisiaj o godzinie 20 spotkanie numer 2 i zdaje się do 3 wygranych rywalizujemy w wielkim finale Mistrzostw Polski.
A teraz o koszykarskiej pierwszej lidze, czy też pograniczu pierwszej i drugiej ligi, dlatego że awans do pierwszej ligi wywalczył Sokół Międzychód. Będziemy mieli dwa zespoły zatem na zapleczu Ekstraklasy koszykarzy, bo przypomnę, że występuje tam także Enea Basket Poznań, który się utrzymał, no i oczywiście w przyszłym sezonie też będzie grał w pierwszej lidze. A Sokół Międzychód dosyć chyba niespodziewanie do tej pierwszej ligi awansował w decydujących spotkaniach, pokonując 2-0 w meczach o brązowy medal drugiej ligi drużynę Noteci Inowrocław. Czego się spodziewać po Sokole w pierwszej lidze? Wydarzenie na pewno historyczne, sprawdził to Kacper Witt.
Krzysztof Łodyga, prezes Fenix Marbo Sokoła Międzychód. Przede wszystkim, panie prezesie, ogromne gratulacje, no bo po tym dwumeczu można powiedzieć, że Międzychód oszalał z radości.
Dobry wieczór państwu. No tak, po przyjeździe, po tym meczu w Inowrocławiu, no nie poznałem Międzychodu. Nie spodziewałem się tylu kibiców, którzy nam przez cały czas dopingowali. zmieniło się moje myślenie na temat międzychodzkich kibiców o 100%.
Ten wasz wynik ostatni, awans do pierwszej ligi, to jest największy sukces właściwie w historii międzychodzkiej koszykówki.
Tak, to w ostatnim 30-leciu to jest najwyższy szczebel rozgrywek, do którego awansowaliśmy. No, chcemy tam grać. Nie po to, żeśmy cały czas, cały sezon zawodnicy walczyli i my jako zarząd, żeby teraz schować się.
My się cyklicznie spotykaliśmy w trakcie sezonu, kiedy ten bilans bez porażki cały czas rósł. Pan wtedy tak dosyć ostrożnie się wypowiadał na temat ewentualnego awansu, że poczekajmy, zobaczymy. Też nie wiadomo, czy będą warunki ku temu. Teraz już ten awans jest, czyli te warunki trzeba stworzyć.
Tak, awans sportowy walczony, a warunki do tego, żebyśmy mogli zagrać, no radykalnie się zmieniły. Dużo pracy czeka i nas w zarządzie i wszystkich organizacji, które nam pomagają, sponsorom, żeby ten byt pierwszoligowy już był na poziomie takim, żeby nie grać tylko jeden sezon.
Czyli nie chcecie być chłopcami do bicia, innymi słowy?
Nie. To nie leży w naszej krwi.
W porównaniu do tej przygody drugoligowej, jak bardzo się zmieni, powiedzmy, ta organizacja generalnie całego sezonu? Wiem, że będziecie musieli mieć dużo większe środki, ale też logistycznie to będzie nie lada wyzwanie teraz.
Tak, no przede wszystkim trzeba mieć środki, i też zawodników, bo to jest też podstawa. Kiedyś powiedziałem nie tak dawno, że pieniądze nie grają na boisku, ale bez pieniędzy na takim poziomie niestety grać się nie da. Wszystkie ręce na pokład, wszyscy członkowie zarządu, kibice się też teraz tutaj do tego chcą przyłączyć. No i oczywiście gmina, starostwo i wszyscy sponsorzy Marbo przede wszystkim zapewniają nas, że nie będziemy grali w przyszłym roku w drugiej lidze.
No to jeszcze tylko zapytam o taki dosyć nieprzyjemny temat, jeśli chodzi o halę, o parkiet, o miejsce, gdzie będziecie trenować, ale przede wszystkim, gdzie będziecie rozgrywać mecze. Ta międzychocka hala Mostiru nada się do tego? PZKOSZ zgodzi na to, żebyście właśnie w tej hali rozgrywali mecze?
Wszystkie znaki na ziemi i niebie mówią, że zgodzą się warunkowo nas przez jeden rok dopuścić do grania w tej pierwszej lidze. Tylko tyle, że nie ma parkietu, bo resztę wszystkie wymogi są spełnione. Hala jest pełnowymiarowa, tylko ten parkiet jest bolączką, ale mam nadzieję, kiedyś 3 lata temu na jakiejś wigilii burmistrz obiecał, że jak będzie awans do pierwszej ligi, to pomoże nam w tym. Także myślę, że ten pierwszy rok jakoś sobie damy radę, no a w następnym już niestety będziemy musieli grać na parkiecie.
Czyli teraz Sokół Międzychód odpoczywa, kiedy rozpoczyna przygotowania do tego pierwszoligowego sezonu?
No, rozpoczniemy to najprawdopodobniej w sierpniu. W sierpniu rozgrywki zawsze zaczynały się koniec września. No już niestety na całej Polsce to już jest też wyzwanie takie i logistyczne dla zarządu i dla sponsorów.
My oczywiście trzymamy kciuki, żebyście dali radę.
Damy radę.
Hokejowe Radio Poznań.
W Superlidze hokeistów na trawie na ten weekend zaplanowano ostatnią kolejkę sezonu zasadniczego. Już było wiadomo, że do playoffów awansowały Grunwald Poznań, Pomorzanin Toruń i Poznańska Politechnika, a ostatnie miejsce walczyły w korespondencyjnych pojedynkach Stella Gniezno i AZS AWF Poznań. Akademicy podejmowali wczoraj po południu na własnym boisku Start Gniezno, a Stella przyjechała do Poznania na mecz z broniącym tytułu hegemonem rozgrywek z ostatnich lat Grunwaldem Poznań. Ale Stella, by zapewnić sobie miejsce w playoffach, musiała Grunwaldowi punkty urwać. Czy urwała punkty Grunwaldowi Poznań, czy doszło do niespodziewanej niespodzianki? O tym dowiemy się z tej relacji.
Ależ było dużo emocji w meczu ostatniej kolejki sezonu zasadniczego hokejowej Superligi. Stella Gniezno do awansu do półfinału potrzebowała zwycięstwa w meczu z mistrzem Polski z Grunwaldem. I w pewnym momencie Grunwald prowadził 3-0. Artur Mikoła, zawodnik Stelli Gniezno. Czy wówczas wierzyliście w to, że uda się odrobić te straty i wygrać 4-3?
Gra się wierzy do końca. Ciężko było, bo faktycznie 3-0 z takim przeciwnikiem to już jest duży wynik wysoki. Ale gdzieś tam tajna bramka taka w kontakcie, potem ta druga maksymalnie gdzieś tam szybka, zaraz po chyba zmianie połowy gdzieś tam dała jakiegoś tam animuszu drużynie. Dalej staraliśmy się ciągnąć krótki ruch, przed bez problemu 3-3 i gdzieś tam potem końcówka 4 i no cieszymy się z wygrany. No, nam wystarczył w sumie mecz tam gdzieś wygrany w karnych. Ale no wiadomo, że w karnych to jest też te różnie, jest loteria i no lepiej jak się zakończy to w meczu niż w karnych, także chwała, jesteśmy w czwórce, walczymy o medale.
No właśnie, miałem wrażenie, że ta bramka na 3-1 w waszym wykonaniu, ona była tutaj kluczowa, bo druga połowa, dwie ostatnie kwarty to naprawdę popis. Przycisnęliście, na nowo uwierzyliście, że tutaj można sprawić niespodziankę i pokonać mistrzów Polski.
Ja, gdzieś tam ta bramka daje nam jakieś tam wiary, że jeszcze można, Grunwald nie jest tak aż tak mocną ekipą. Może są, może ten mecz nie wyszedł im do końca tak jak chcieli po ich myśli, no i gdzieś tam udało nam się doprowadzić do tych do tego remisu, do tego zwycięstwa i tylko się cieszyć. I po...
Jeżeli jesteście w czwórce, no to trudno nie spodziewać się, że nie będziecie walczyć o medal, no bo to jednak będzie podstawowy cel.
Nie, no pewnie, no nie pamiętam Stella, kiedy grała na trawie o medale, no tutaj jest jakaś tam opcja, gdzieś tam mamy jakiś tam skład mega doświadczony, dużo zawodników, gdzieś tam gra też gościnnie po wielu latach gdzieś tam przerwy. Także też będzie fajnie jakoś taki honorować siebie, honorować gdzieś tam, bo w nowym klubie gdzieś tam jakby się udało ten medal strzelić, no to nic innego, tylko kończyć karierę z medalem.
WKS Grunwald, Szymon Hutek.
3-4 przegrywacie w tej ostatniej kolejce sezonu zasadniczego, mimo że w pewnym momencie prowadziliście już 3-0. Da się wytłumaczyć tak w dwóch, trzech zdaniach, co się stało, bo to prowadzenie wydawało się być pewne.
No było pewne, mieliśmy 3-0, dostaliśmy bramkę na 3-1 na 15 sekund do końca meczu, no i druga połowa nie potoczyła się po naszej myśli. Zespół Steli wykorzystał to, co miał. My mieliśmy krótkie rogi, nie strzelaliśmy i skończyło się, jak się skończyło. Jesteśmy źli, bo nie lubimy przegrywać na swoim boisku, no ale takie jest życie.
Miałem wrażenie, że na początku tego meczu bardzo chcieliście udowodnić wszystkim dookoła, że to wcale nie jest tak, że Grunwald tutaj w tej ostatniej kolejce, mimo że już ma praktycznie zapewnione pierwsze miejsce, to chce odpuszczać. I tego efektem były te trzy bramki. Tylko potem gdzieś chyba się za duże rozluźnienie pojawiło, kiedy ten wynik wydawał się być taki w miarę bezpieczny.
Dokładnie tak, jak pan powiedział. Bezpieczne 3-0, myśleliśmy, że już jest po meczu, ale wcale tak nie było, więc co mogę więcej dodać? My bronimy kolejny rok z rzędu Mistrzostwa Polski, tak więc naszym celem jest tylko Mistrzostwo Polski.
No, Grunwald Poznań będzie walczył o Mistrzostwo Polski, ale w ostatnim meczu sezonu zasadniczego przegrał ze Stellą Gniezno 3-4. Na nic zdało się więc wysokie zwycięstwa ZSA WF-u Poznań ze startem Gniezno 6-0. Poznańscy akademicy poza walką o medale Mistrzostw Polski. Ponadto LKS Rogowo przegrało z Wartą Poznań 1-3, a pomorzanin Toruń wygrał z Poznańską Politechniką 3-1. W parach półfinałowych Grunwald Poznań zagra z Poznańską Politechniką, a pomorzanin Toruń zmierzy się ze Stellą Gniezno. Do pierwszej ligi hokeistów na trawie spadł start Gniezno. Miejsce przedostatnie w Superlidze zajęło Rogowo i drużyna z Rogowa w barażu będzie jeszcze grała z drugą drużyną pierwszej ligi, a tą drugą drużyną jest MLKS Gąsawa. Zatem do pałuckiego szlagieru dojdzie w meczu w rywalizacji o miejsce w Superlidze. Przypomnę, Rogowo zagra z Gąsawą.
Tak to wygląda, jeśli chodzi o najważniejsze rozstrzygnięcia w tym sezonie, na które czekamy w hokejowej Superlidze, a o organizacji rozgrywek i nie tylko o planach rozwojowych w rozmowie z prezesem hokejowej Superligi Karolem Śnieżkiem.
Karol Śnieżek, prezes Hokej Superligi. Objął pan to stanowisko w tym roku, wiosną. No i spotykamy pana na meczu ligowym.
Oglądanie meczu to może przyjemność. Bardziej mnie interesuje to, jest co jest wokół meczu, czyli teraz transmisja, którą mamy i inne rzeczy. To przede wszystkim mnie interesuje, a meczyk oczywiście przy okazji.
Co pana skłoniło, by objąć tę funkcję?
Przede wszystkim tęsknota, bo jakiś czas w hokeju nie było i tęsknota za hokejem. To mnie skłoniło do powrotu, że tak powiem. A też prezes Polskiego Związku mnie namawiał na objęcie tej funkcji i tak to się złożyło.
Już starały się troszeczkę, mówiąc górnolotnie, skomercjalizować te rozgrywki poprzednie władze hokej Superligi. Czego ta liga potrzebuje?
Na pewno kontynuacji tego, co już było zrobione, czyli transmisji i tak dalej, ale przede wszystkim kibiców. To jest dla nas najważniejsze, żeby ci kibice zaczęli przychodzić na stadiony hokejowe.
Jak kibiców można na stadiony ściągnąć?
Pokazać, że jesteśmy, że cały czas nasza dyscyplina jest i to przede wszystkim. Musimy dobrze działać w social mediach, musimy robić dobre transmisje i przede wszystkim kluby muszą dobrze pracować, aby tych kibiców ściągnąć.
I musi też być wszystko obudowane, nazwijmy to internetowo, żeby na bieżąco było wiadomo, co się w rozgrywkach dzieje.
Dokładnie, mamy swoje platformy Sportigo, mamy swoją stronę Hokej Superligi, to wszystko tam jest, działamy, no ale trzeba to rozwijać i przede wszystkim pomagać klubom w tym, aby one też jakby rozwijały się pod tym względem.
Jeśli chodzi o transmisje internetowe z meczów hokejowych, ile spotkań jest transmitowanych?
W tym momencie ustaliliśmy to wspólnie z klubami, że są to dwa mecze kolejki. Zawsze na pewno będą też zrobione finały.
Coś, co by kibiców przyciągnęło na trybuny, to pewnie poziom sportowy. Podejrzewam, że z tym chyba jest największy problem.
Znaczy powiem szczerze, że tak. Poziom sportowy może się obniżył, ale się wyrównał. I myślę, że kibice nie mogą narzekać na pewno na brak w tym sezonie na takiej niewiadomej. Tutaj każdy mecz jest taki w tym sezonie, że każda drużyna z każdą może wygrać. Warta przyjechała do Grunwaldu i wygrała 3-1.
No jest to jednak już sport amatorski. Jeszcze kilkanaście lat temu, jeden, dwa ze zespoły w porywach 3 były profesjonalne bądź półprofesjonalne. Teraz właściwie takiej drużyny w lidze chyba nie ma.
No nie ma. Są może tam mniejsze lub większe pieniądze dla zawodników, jakieś kluby sobie organizują, ale na pewno nie można nazwać to w żaden sposób zawodowstwem. Tak jak pan mówi, jest to nasza liga amatorska, jesteśmy amatorami, ale no też z tego można zrobić fajny poziom, że tak powiem, i fajną rzecz dla kibiców.
Spotkałem się, panie prezesie, z taką opinią, żeby podnieść poziom reprezentacji, to najlepiej utalentowanych zawodników wysyłać za granicę i na nich budować reprezentację. Jednak już nie w oparciu o ligę.
No jest to, nie mówię, że zła koncepcja, bo na pewno zawodnicy, którzy wyjadą do lepszych lig zagranicznych i do profesjonalnych lig, na pewno grają na lepszym poziomie niż tutaj. Budowanie naszej reprezentacji na nich na pewno może to przynieść nam sukcesy reprezentacyjne.
A tutaj cieszmy się, że ten poziom jest wyrównany i przynajmniej są emocje.
Cieszy to, że są emocje, ale na pewno każdy ma swoje ambicje i czy jest amatorem, czy nie, na pewno swój poziom sportowy będzie podnosił.
Mówił pan o kibicach. W Poznaniu pewnie ciężko się przebić hokejowym klubom do powszechnej świadomości kibiców, bo ta oferta sportowa na różnym poziomie jest jednak troszeczkę większa. Widzi pan, że wygląda to troszeczkę inaczej w Gnieźnie, w Rogowie, w Gąsawie, może w Toruniu?
Na pewno. Może innym ośrodkom jest troszeczkę łatwiej, tak jak pan powiedział, no, ze względu na ofertę sportową, która jest w Poznaniu. Ciężko nam przebić Lecha. Natomiast też ja widzę, że ci kibice pomału przychodzą. Tak jak widzimy, no, tu jest duży stadion na Grunwaldzie. Dzisiaj byśmy pewnie stadion w Gnieźnie lepiej zapełnili.
Tak to jest w hokejowym życiu. Sezon jeszcze się nie kończył, jeszcze Superliga trwa, jeszcze walka o medale i walka o utrzymanie się bądź awans. Natomiast na koniec pierwszej części audycji w Sportowym Rytmie powiemy jeszcze o zapasach, ale w kontekście Dnia Dziecka, no bo przecież w tym tygodniu wypadał Dzień Dziecka, w związku z tym na ten weekend zaplanowano mnóstwo imprez właśnie dziecięcych i związanych z rywalizacją najmłodszych. Między innymi klub Korona Zakrzewo w Baranowie zorganizował szachowy Dzień Dziecka. To wszystko działo się dzisiaj, natomiast młodzi zapaśnicy spotkali się już wczoraj na osiedlu Sobieskiego w sali oczywiście klubu sportowego Sobieski. Posłuchajmy relacji z zawodów w mocowaniu i w zapasach.
Jacek Jędrzejczak, jestem wiceprezesem klubu sportowego Sobieski Poznań.
W ten weekend właśnie w klubie Sobieski Poznań organizowane są zawody z okazji Dnia Dziecka, które są także oczywiście memoriałem Henryka Półtoraka.
No, w dniu dzisiejszym walczy 168 zawodników z 9 klubów, co nas bardzo cieszy, bo ta frekwencja dopisała. Jest to taki festiwal radości, sportu, młodości i też chcemy uczcić pamięć Henryka Półtoraka, naszego trenera Henia, który odszedł na tą wieczną matę w 2015 roku. Oczywiście trener Henryk prowadził na początku, był od 1985 roku trenerem klubu sportowego Sobieski Poznań. Nawet ja miałem taki zaszczyt i być jego zawodnikiem, ale również Krzysiu Kłosek, który został później prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego oraz wielu wybitnych sportowców, medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Ale co jest ważne, później trener Henryk przeszedł do filii klubu, naszego klubu sportowego Sobieski na ulicę Główną, gdzie naprawdę była ciężka młodzież. On potrafił z nimi pracować i tam również wychował wielu wybitnych zawodników.
Pan wspominał o tym, że ponad 160 młodych zapaśniczek pojawiło się tutaj i to chyba pokazuje, że mimo wszystko gdzieś wśród tych najmłodszych da się zaszczepić taką pasję do zapasów.
Jeżeli chodzi o to zaszczepienie sportu wśród tych najmłodszych, myślę, że zapasy są taką najbardziej ogólnorozwojową dyscypliną sportu, dlatego też rodzice bardzo często wybierają ten sport dla dzieci, dlatego tu mamy też walki w mini zapasach, gdzie można podziwiać zmagania tych najmłodszych, zresztą bardzo żywiołowe, ale oni mają obuszczone takie warunki, rygory walki, to jest wręcz taka troszeczkę zabawa i tu ma sędzia też pełną autonomię, jeżeli widzi jakiekolwiek niebezpieczeństwo, to w każdej chwili tą walkę może przerwać i ani rodzic, ani nikt nie ma prawa podważyć jego decyzji, no bo nam chodzi jednak o bezpieczeństwo tych najmłodszych zawodników.
Jestem Adam Borkowski, jestem z klubu Sobieski Poznań.
A od jak długiego czasu tutaj już trenujesz?
Od 5 lat. Rodzice mnie zostawili na treningu siostry i mi się spodobało, a później już zacząłem przychodzić.
Co ci się w zapasach najbardziej podoba?
Że jest fajnie, no i można poznać nowych kolegów.
Ile treningów w tygodniu?
4.
Nie czujesz zmęczenia?
Czasami.
A podczas tych dzisiejszych zawodów już walczyłeś, czy dopiero czekasz na walkę? Jak to wygląda?
Czekam.
Ile walk byś chciał wygrać?
Wszystkie.
Ma ambitny plan.
Zdecydowanie i takich sportowców potrzebujemy. W kolejnej godzinie naszej audycji już po 19 mówić będziemy m.in. o żużlu. Będzie sporo zapowiedzi dużych imprez, które czekają nas w najbliższym czasie na terenie całej Wielkopolski, chociażby o tenisowym Enea Poznań Open, chociażby o konnych zawodach CSI na poznańskiej Woli. Będzie o rundzie Mistrzostw Europy w wyścigach ciężarówek na torze Poznań. Warto być z nami do godziny 20, jeśli chodzi o wydarzenia żużlowe. Kończy się powoli mecz w Dyneburgu, to drugoligowe spotkanie, gdzie jeździ miejscowy Lokomotiv z Eneą Polonia Piła i przed ostatnim 15 biegiem bardzo ciekawa sytuacja, bo tylko dwa punkty straty drużyny Enei Polonia Piła. Na razie Łotysze prowadzą 43-41. Przypominam, od godziny 19.15 na torze imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie początek ekstraligowego starcia leszczyńskich Byków ze Stalą Gorzów. O tym meczu, ale nie tylko, szerzej mówić będziemy po godzinie 19.
Sponsorem audycji sportowych w Radiu Poznań jest Enea, mecenas wielkopolskiego sportu.